Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę raczej stać na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Amen. Usiądźcie, proszę. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Witam naszych gości. Jeszcze raz witamy Braterstwo Szymańskich z Falimia, z Glinna. Witamy Braterstwo Podgórskich ze Świnoujścia. Witam, gdzie są Gądkowie? Bo są. Tu, a gdzie jest? A tam, bracie, masz miejsce jeszcze, no jeszcze jest. Braterstwo Gądków z Talewa i witamy Piotra z Olsztyna. Tak myślę, że to chyba. A i siostrę, jak? A nie wiem, jak imię. Bożenę z Biernowa. Wiem, że blisko, ale. Cieszymy się. Jeszcze są goście, którzy są w drodze, ale nie dojadą na pewno. Z Wrocławia wyjechali po trzeciej, także może nawet na kolacji nie będą. Późno będą. Tak, lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej. Tysiąc lat. Obojętnie gdzie. Jeśli nie w pobliżu domu Bożego, w domu Bożym, to gdzie indziej, obojętnie gdzie. Może to być pałac królewski. To lepszy dzień jest w przedsionkach pańskich niż tysiąc lat w królewskim pałacu. Czy w chacie, czy gdziekolwiek indziej w świecie. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. I chwała Panu Bogu, że dzisiaj możemy przyjść tutaj i stać przed Panem. Może nawet nie musimy w progu stać. Nie musimy stać, bo w Jezusie Chrystusie zostało otwarte wejście do miejsca Najświętszego, do najlepszej, najbliższej społeczności z Bogiem. Chwała Jezusowi, że otworzył nam to. I dzisiaj, jeśli mamy takie serce, kto ma takie serce, to może stanąć przed samym Bogiem. Naprawdę i widzieć Jego, i odczuwać Jego, przeżywać Jego. I to jest piękne, że możemy przyjść tutaj i czy wolimy stać raczej nawet w przedsionkach niż w namiotach bezbożnych. Kochani, tak pomyślałem, że my w ogóle nie musimy być w tych namiotach bezbożnych. Nawet jak tu nie jesteśmy, to nasz dom, nasza rodzina, nasze serce, nasze życie to jest przedsionek domu Boga, prawda? Tam, gdzie jesteśmy, Jezus zbudował świątynię w sercu, Duch Święty buduje w sercu naszym, już nawet nie tutaj. Możemy być zawsze w przedsionkach. To nie tylko myśl jest o tym, że kiedy przychodzimy do zboru na nabożeństwo, to jest taka radość i możemy czytać wtedy ten psalm, że wolę stać. Ale my już nawet w domach naszych, kochani, to jest ta wielka, powiem, wielka łaska, jaka okazała się w Jezusie Chrystusie, że nawet tam, od czego to zależne? Od nas samych, jak żyjemy, jak chodzimy z Panem. Czy wychodzimy stąd z Panem i idziemy za Jezusem, czy Go zostawiamy tu na nabożeństwie i idziemy do swojego życia. Wtedy nie jest to przedsionek pański tam. To może być całkiem tak jak namioty bezbożnych. Ale jeśli idziemy za Jezusem, słuchamy Go tutaj, a potem idziemy za Nim, przychodzimy tutaj z Jezusem w sercu, chodziliśmy z Nim, to zawsze byliśmy w progach domu Bożego. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Dla nas, nie dla siebie. Dla nas jest słońcem i tarczą. Kiedy czytamy to takie słowa o Bogu, to powinniśmy myśleć o nas właśnie, bo przecież nie dla kosmosu jest tarczą i słońcem. To dla nas jest tarczą i słońcem. Chwała Panu Bogu, że może być dla nas i chce być. Drodzy, to jest taki przywilej, wiecie, być dzieckiem Bożym. Łaski i chwały udziela Pan. Łaski, potrzebujemy łaski, prawda? Potrzebujemy na każdy dzień łaski do tego, żeby rozumieć Słowo Boże, do tego, żeby żyć zwycięsko, do tego, żeby rozdzielać złe i dobre, Łaski potrzebujemy, żeby rozumieć, co jest wola Boża, potrzebujemy łaski. I On łaski udziela, ale też udziela chwały. Boże drogi, udziela chwały. Chwały udziela. Czy masz życie w chwale Jezusa? Czy masz życie w chwale Bożej? Udziela chwały. Nie kiedyś w niebie dopiero udzieli chwały. Tu już udziela chwały. Nasze życie może być życiem pełnym Bożej chwały. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. To jest trochę pomieszanie, wiecie, jeśli człowiek żyje nie w niewinności, a oczekuje, że Bóg będzie dawał mu dobre, bo to jest trochę takie przestawienie, mocne przestawienie. Jeśli żyje według swojej natury starej, jeśli żyje według świata jak świat, według swojego pędu dawnego, a myśli, że no ponieważ Bóg, no to będzie dawał mu dobre. Po pierwsze, Bóg daje to, co dobre. Jeśli prosimy Go nawet o coś, co nie jest dobre, to nam nie da. I dziękować Bogu trzeba za to, że nie daje nam to, co niedobre by było dla nas. Może ktoś się modli o pieniądze, może ktoś się modli o piękną żonę i będzie miał nieszczęście. To Bóg mu tego nie da, bo Bóg to wie. I dobrze, że Bóg nam tego nie da. To, co dobre daje, ale jeśli prosimy o to, co dobre, to On daje. To On daje, ale też daje dla tych, którzy chodzą w niewinności. Zobaczcie. Powołani jesteśmy do tego, nie żeby tylko być tutaj na nabożeństwie, takim fajnym, takim duchowym, tak? A później robić jak, wiemy, jak to tam. Nie. A potem chodzić w niewinności. Chodzić w niewinności. Chodzić w wolności Bożej. Jak chodzimy w wolności Bożej, nie odmawia Pan tego, co dobre. Możemy prosić, prosimy i Pan Bóg nam nie odmawia, tak Słowo Boże mówi, nie odmawia tego, co dobre tym, którzy chodzą w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Niech Bóg dzisiaj, powiem, odnowi, jeśli komuś brakuje ufności. Niech Bóg odnowi w sercu naszą ufność. Niech Bóg dzisiaj odrodzi nas do tego, byśmy naprawdę zobaczyli, w jakim wspaniałym Królestwie Bożym postawił nas Pan, że jesteśmy błogosławionymi. Jeśli ufamy Panu, możemy ufać Panu, a ten, kto ufa Panu, nie zawiedzie się. Przyjdziemy na kolana, aby oddać Bogu chwałę za ten czas, aby podziękować Mu naprawdę z serca, że jest taka możliwość. Możemy w pokoju być tutaj, a też prośmy Pana Jezusa, aby otworzył nasze serca, aby dotknął się nas Duchem Świętym, aby dotknął się nas przez Słowo, aby mógł powiedzieć do nas, abyśmy my to usłyszeli. On będzie mówił, on chce mówić do nas. Kochani, on do każdego z nas ma swoje poselstwo, do każdego z nas ma swoje słowo, dla każdego z nas ma swoje błogosławieństwo. Prośmy Pana, żeby nasze serca nie były zamknięte, żebyśmy mogli usłyszeć, przyjąć to i być szczęśliwymi. Amen.
Chwała Panu Bogu. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak cieszę się, że widzę też braterstwo z Dalewa. Wszyscy jesteśmy umiłowani, bracia i siostry, tak bliscy w Chrystusie. Przez krew Chrystusa staliśmy się bliscy. Halleluja! Staliśmy się Bożą rodziną. Chciałbym Wam przekazać, drodzy, pozdrowienia z naszego zboru z Walimia. Jestem to winien moim braciom i siostrom. Przyjmijcie pozdrowienia, serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. I Was Bóg błogosławi. Słowo Boże znacie, czytacie, przeżywacie. Nie powiem Wam nic nowego, ale będę mówił to, co już dobrze znacie, a co będzie przypomniane dla serc waszych. I jeden wiersz, to jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wiersz. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Nie utrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Dalej, pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział i od 24 wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Mówi o zapaśniku. Kto staje do zapasów, nie otrzymuje więcej, jeśli nie walczy prawidłowo. Mówi apostoł Paweł o biegaczach. Mówi o walce na pięści. Oglądał te zawody i właśnie obserwując je, widział ich wysiłek. I tak mamy tutaj właśnie w liście do Koryntian, w tym nagłówku, wysiłek potrzebny do zwycięstwa. Ostatnio zdarzyło mi się oglądać zawody, na które właśnie bardzo chciała i zaprosiła nas nasza córka, które ona bardzo tak od dzieciństwa lubi konie i tak tymi końmi, tak to dla niej takie wspaniałe zwierzę, którym się tak fascynuje i wasz pastor też, jak był u nas, to widział pewnie w jej pokoju, że prawie cała ściana w zdjęciach to same konie, i ona zaprosiła też nas na takie niedawno zawody były w naszej okolicy, właśnie może, że tak blisko, chcieliśmy jej to też tak sprawić, i były to zawody właśnie jeździeckie, takie wyścigi konne, takiej szczególnej rangi były to wyścigi, to był Puchar Świata, w ogóle to pierwszy raz w Polsce, więc mogliśmy oglądać tam, całości nie oglądaliśmy, tam tylko część taką, taki bieg krosowy to się nazywa, taki z przeszkodami, tam to było podzielone na takie trzy etapy. I tak patrząc na ten bieg, czy tak oglądając te konie, oglądając tych jockeyów, czy jak to się tam nazywa, nie znam się nawet tak, żeby to jakoś powiedzieć. Patrząc na to, zobaczyłem właśnie ich ten trud i ich ten wysiłek, pewnie lata pracy, lata wyrzeczeń, żeby wygrać ten wyścig. I to był bardzo trudny, bardzo zróżnicowany wyścig. I pierwszy dzień to było ujeżdżanie, nie widziałem tego. Bardzo podobno też właśnie trudny. My byliśmy na takiej części krosowej, był jeszcze trzeci dzień skoki przez przeszkody. A ta część krosowa, którą widziałem, wydawałoby się, że te przeszkody nie takie wysokie, jakby się gdzieś tam widziało jakieś przeszkody dwumetrowe. Takie może metr, 1,20 m, może 1,30 m, ale to było do pokonywania w galopie, to było do pokonywania w jakimś krętym terenie, to było gdzieś tam z jakiegoś nachylenia i były bardzo różne. I wiecie co, to byli najwybitniejsi, to byli już po wielu takich jakby kwalifikacjach czy eliminacjach, nie wiem jak to się nazywa, chyba eliminacjach, że to byli najlepsi na świecie już i konie najlepsze na świecie, tam najbardziej utytułowane. I ciekawa rzecz, że jeden taki właśnie, który po tych pierwszych, a to może później o nim powiem, o tym, ale wielu z tych, którzy liczyli się, to mieli oczywiście w jak najszybszym czasie przebiec, działo się coś takiego, że te konie biegnąc do tych i zbliżając się do tych przeszkód, gdzieś jakieś czy zawahanie, czy wystraszenie, czy nie wiem dokładnie, co to powodowało, ale że one zatrzymywały się i zrzucały tych jeźdźców. Niektórzy, nieraz było tak, że właśnie zatrzymały się, nie chciały przeskoczyć przez tą przeszkodę. To jeszcze raz nawrócił tym koniem jeździec i jeszcze raz próbował przeskoczyć. I niektórym się udało, że jeszcze raz przeskakiwali i dalej lecieli w szybkim pędzie, w takim galopie. Ale właśnie takie, że takie zbliżenie się do tej przeszkody i nieprzeskoczenie, to było nazywane wyłamanie. Tak to nazywali, wyłamanie. Że nastąpiło wyłamanie. Tak jakby koń wyłamał się z posłuszeństwa, czystego szyku. Wyłamanie nastąpiło. I to było bardzo nisko punktowane. W zasadzie temu, któremu koń się wyłamał, można powiedzieć, to w zasadzie już tracił szansę na zwycięstwo, bo było to bardzo nisko punktowane. W zasadzie, jeśli tak by można było powiedzieć, jakby tak ocenić różnica pomiędzy tym, który najszybciej przejechał i ilość punktów, którą zdobył za tą szybkość, a ten, który najwolniej przejechał, to różnica mniej więcej była takiego, jakby powiedzieć, jednego wyłamania. To tam tracił 20 punktów, to było bardzo dużo. Jak dwa razy się wyłamał, no to już 40 punktów, to już... A jak trzeci raz, to nazywało się eliminacja. Koniec. Musiał zejść z konia i wracać. To byli najlepsi na świecie i tam się zdarzyło to, no nie liczyłem, ale na pewno tam kilka razy, no nie wiem, z 5 czy więcej razy. I właśnie tak obserwując to, tak właśnie takie myśli miałem właśnie dotyczące naszego życia, naszego chrześcijańskiego życia. Tam właśnie tak bardzo surowo to było oceniane. Trzecie wyłamanie, koniec. Już i to było, i można powiedzieć, przez wiele przeszkód. Pięknie te konie przeskakiwały, no naprawdę, i można powiedzieć, ile trudu, żeby tak przeskoczyły, cały ten bieg, a gdzieś jedno, dwa, no trzy włamania już. Dlaczego to tak było właśnie, no może trzy, to można by było pomyśleć, no ale jak raz wyłamanie już tracił wszelką szansę. Wyłamanie się, nie przeskoczenie przeszkody, chociaż potem przeskoczyły, jeśli tam drugi raz spróbował, ale to było bardzo surowo traktowane. I tak pomyślałem o tym, że nasze życie jest takim biegiem, i to możemy czytać o tym w Słowie Bożym, że jest takim biegiem i są przeszkody, które są przed nami. I wielu chrześcijan to tak nauczonych jest omijać te przeszkody. W ogóle nie myślą, żeby zawrócić i pokonać tą przeszkodę. Najlepiej to ominąć i jak najłatwiej przelecieć, ale jeśli ktoś nie walczy prawidłowo, więcej nie zdobywa. Tak tutaj pisze apostoł Paweł. Oglądając te zapasy, on pomyślał, no to nie. I tak nasze życie, nie, to jest w tamtej konkurencji z tymi końmi, to jest niemożliwe, żeby ktoś ominął przeszkodę i sobie pojechał dalej, jak gdyby nigdy nic i wszyscy biją brawo. Absolutnie nie. To jest po prostu eliminacja. Nie, no, nawet nie, że tam gorsze miejsce czy punkt, ominął przeszkodę, jest eliminowany. Nie, jest dyskwalifikowany. No dyskwalifikacja to poważna sprawa. Jeśli byśmy powiedzieli o dyskwalifikacji chrześcijanina, to co byśmy pomyśleli? To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. I tak myślałem właśnie, jak wielu chrześcijan, i zastanawiałem się nad sobą, nad swoim życiem, jak ja podchodzę do przeszkód, które spotykam i czy rzeczywiście je pokonuję, czy właśnie omijam, czy mogę myśleć o tym, żeby w ogóle, czy mam prawo w ogóle je ominąć? Tak się zastanawiałem, ile razy chrześcijanin może się wyłamać? Ile razy może się wyłamać chrześcijanin? Wyłamać, nie pokonać przeszkody. Może byśmy pomyśleli, Bóg łaskawy, i może byśmy znaleźli to słowo, że o przebaczeniu na przykład, że kiedy Piotr się pytał, ile razy ma przebaczyć, to Pan Jezus mówi mu 77 razy na dzień, No i tak może byśmy myśleli, i Bóg też tak wiele razy na dzień, codziennie może nam przebaczyć. Może tak byśmy to znaleźli, czy inne miejsca. A jak ja takie miejsce mi wtedy przyszło na myśl o tym Ezawie, że Ezaw za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Było jego wyłamanie. Jedno wyłamanie kosztowało go wszystko. Stracił wszystko. Jedno wyłamanie. Można powiedzieć dla jednej potrawy, byśmy powiedzieli czegoś małego. No pewnie, może nie jesteśmy na jego miejscu. Może dla niego było to właśnie to, co on tam powiedział, że prawie umieram, a będę myślał o czymś innym. Dla niego było to coś bardzo ważnego. Może dla nas są rzeczy, które myślimy, że są bardzo ważne. Może są rzeczy, z którymi się męczymy, które są trudne do pokonania, które są wysoką poprzeczką. I myślimy, no takiej poprzeczki to ja już nie przeskoczę. Taka wysoka poprzeczka, nie. To może nie chci tacy, no to nie, to chyba może najbardziej uświęceni, może ci tak słudzy Boży, może kaznodzieje, może pastorzy, tak sobie poradzą z tym, ale taka wysoka poprzeczka. I tak właśnie Bóg nie daje dla nas ponad siły nasze. Nie daje dla nas ponad siły nasze. Daje nam próby, daje nam doświadczenia. Przychodzą przeszkody, które musimy pokonać. Dla jednego taką przeszkodą będzie, że palił papierosy i musi papierosy rzucić. I się męczy, i się zmaga. I raz rzuca, robi nawrót. Jeszcze raz próbuję przeskoczyć tą przeszkodę i jeszcze raz. Dobrze jak, ale nieraz jest tak i zauważyłem coś takiego, że wiele takich przypadków, że ludzie proszą na przykład o wyzwolenie z papierosów i Bóg daje łaskę. Na drugi dzień się budzą, nie czują pociągu, nie czują nic, papierosy wyrzucają, są wolni i pięknie i cudownie. A za miesiąc na przykład są skuszeni, aby znowuż zapalić. I znam takie przypadki właśnie, że Bóg wyzwolił, zbór się pomodlił, wierzący się pomodlili, wolność, radość. A potem osoba wraca do tych papierosów i pali, wydaje się, że pali. Wydało się. Najpierw w ukryciu, a potem wydało się. No bo nie ma nic ukrytego, co by na jaw nie łudźcie się. Nie ma nic ukrytego, co by na jaw nie wyszło. I co? I no to wtedy przeprasza, to wtedy taka osoba chce znowu, to pomódlcie się, ja nie chcę palić, chcę rzucić, proszę, pomódlcie się. I modlimy się. Ci sami bracia, ten sam zbór się modli, ci sami ludzie, ta sama sytuacja, ta sama potrzeba. I Bóg nie wysłuchuje. I osoba się męczy z papierosami i nie może ich rzucić. Nie potrafię powiedzieć tak wam precyzyjnie, ile razy możecie wyłamać, ile razy możecie ominąć tą przeszkodę, którą macie pokonać. Będziemy czytać te słowa z listu Piotra, że Bóg daje nam moc do tego, żeby pokonać wszystką, każdą przeszkodę. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. I każdy z nas ma moc pokonać tą przeszkodę. W Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Tamci startują i nie wiedzą, który zwycięży. Oczywiście są faworyci i tak dalej. Akurat w tym, jak oglądałem to, faworyci przegrywali, mieli właśnie takie włamania, byli najlepsi na świecie. Jedna była taka, to chyba mówili Amazonka, chyba coś takiego, że była zdobyła kilka razy z rzędu Puchar Świata, a teraz koń się wyłamał. I by się pomyślało, no przecież tak wyćwiczony, tyle zawodów, tyle wszystkiego, jak on mógł biec i nagle się przestraszyć, zatrzymać się i ominąć, a to po prostu oznaczało przegraną. Więc oni nie wiedzą, startując nie wiedzą, który wygra. Wiecie, jak jest z chrześcijanami? że w Chrystusie dane jest nam zwycięstwo, każdemu z nas, na starcie. Na starcie. Każdy z nas, najmniejszy, największy, kto by się tam, jak się tam myślał o sobie, niech będzie, że i tak powinno być, że ja jestem jako najmniejszy. Ale każdy otrzymuje na starcie to, że jest zwycięzcą, że ma zwycięstwo. Dane nam jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I tylko sprawa tego, czy się wyłamiemy, czy kiedy przychodzą przeszkody, to ich się przestraszymy. A jeszcze jeśli głupio zrobimy, że pomyślimy sobie, nie będziemy tych, nikt teraz nie walczy z takim grzechem, z takim, nikt się tym nie przejmuje, nikt się tamtym nie przejmuje. To może nie powinienem tak po prostu od siebie wymagać, być tak bardzo wymagającym. Może powinienem tak po prostu być takim, tak bardziej wolno przyjść to wszystko. Ale od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci od wszystkiego się wstrzymują. Mnie zdumiewa, że wielu chrześcijan, kiedy się mówi o pewnych rzeczach, mówi się rzeczach dotyczących ich zachowania, o takich prostych rzeczach. Bo jeśli chciałbym od was wymagać jakiejś takiej wiedzy, na przykład takiej teologicznej, żeby was tak przepytać, co tam wiecie, co myśleli tam w IV wieku chrześcijanie, czy w tamtym. No, ale jeśli powiedzieć, jak powinien się zachować uczeń w szkole, jak powinna się zachować siostra na ulicy, jak powinna się w zborze, to mówimy o takich prostych rzeczach, które każdy zrozumie, które są naszą codziennością. Które są naszą codziennością. I mówimy o tych rzeczach, żeby wstrzymywać się, aby zdobyć ten, to jest konieczność. To nie jest tylko dla tych biegaczy, to nie jest tylko a może nie jest też tylko dla tych takich bardzo słabych, że oni się muszą wstrzymywać, bo oni są tacy słabi, ktoś ma problem z alkoholem, to powinien oczywiście jak ognia kilometr od wszelkiego baru już jakimś łukiem i oni się muszą super wstrzymywać, czy ktoś ma z czymś innym problem. Apostoł Paweł pisze, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc wiosłem dla innych, sam nie był odrzucony. On, apostoł Pana Jezusa Chrystusa, obdarowany potężnie darami, on mówi, ujarzmiam i umartwiam. Muszę od wszystkiego się wstrzymywać i tego uczy Tymoteusza. O tym pisze się do Koryntian, żeby właśnie walczyć. I my rozumiemy, żeby walczyć. Ezaw miał jedno wyłamanie i kosztowało go to bardzo wiele. Znalazłem jeden wiersz, który mówi o wyłamaniu w Biblii. Jest on w Księdze Przypowieści Salomona, w 13 rozdziale, 18 wiersz. Trzynasty rozdział Przypowieści Salomona, 18 wiersz. Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności. Kto się wyłamuje z karności. To jest wyłamanie. Wyłamanie z karności. Mówi się w zborze, naucza się. W zborze mówi się, jakie są zasady Kościoła Bożego. Tak jak apostoł Paweł na przykład pisał dzisiaj do Tymoteusza, pisze do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Tu masz wiedzieć i to jest nauczane, jak należy postępować, jak należy żyć w domu Bożym, w Kościele Bożym, w zborze. I zbór jest nakłaniany do tego, żeby żyć w posłuszeństwie, żeby być w karności. To, co Pan objawia sługom Bożym w danym zborze, to zbór musi to wprowadzać. A jeśli się wyłamuje z karności, to jest wyłamanie. To konsekwencja jest taka, że ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności. wyłamać się, pokazać swoje ja, pokazać, a ja tak nie uważam, no to może bardzo dawać nam jakieś poczucie tego, że jesteśmy kimś, ale nie w oczach Bożych i nie będziemy mieli błogosławieństwa Bożego. Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności. Lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Piękne. Piękne. Cieszysz się tym? Cieszysz się takim słowem? Kto zważa na karcenie? Karność. I tak właśnie jeszcze przeczytamy z drugiego listu Piotra. Tu właśnie jest też taka wzmianka. W pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra, 10. wiersz. Przeczytamy potem jeszcze od 3, ale teraz przeczytam 10. wiersz. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Właśnie był taki jeździec tam na tych zawodach, który po pierwszej konkurencji, po pierwszym dniu, bo to cały dzień był tej konkurencji, dotyczący właśnie ujeżdżania, bardzo trudna konkurencja, był pierwszym. Był pierwszym i był takim, no w zasadzie był kandydatem na ten Puchar Świata. To było bardzo, i był bardzo dobrym, był faworytem. Oliver Townend, chyba tak pamiętam jego nazwisko, jakoś zapamiętałem. Oliver. Ale to właśnie zdarzyło się coś takiego, że on biegł na tym koniu, galopując na zakręcie, jego koń się potknął i przyklęknął na kolano, on spadł z tego konia i no tam przekaturlał się, koń tam wstał, nic się nie stało, no ale dla niego to było po prostu koniec, to była eliminacja, on zrzucony z konia. Po prostu eliminacja. Stracił wszystko, nawet nie ukończył konkurencji i to była chyba drugą czy trzecią, czwartą przeszkodą, prawie na początku biegu. Potknął się. W zasadzie w całym tym wyścigu to on jeden tylko się potknął. W ogóle to tak się wydawało na pozór, takie niskie te przeszkody, ale takie każda inna. I tak też sobie pomyślałem, tych przeszkód, które mamy w naszym życiu, to każda inna. Różne zakręty, różne wyłomy, każda inna. Niektóre były przeszkody takie bardzo wąskie, niektóre były szerokie, niektóre były to stół nazywali, wyłożone jakimiś owocami, kwiatami. On się potknął. I tak właśnie pomyślałem, można być takim najlepszym właśnie, a można się potknąć, tu już wspomniałem tego Ezawa, czy i innych ludzi, można się potknąć. I tu Piotr mówi, dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Chcecie, żeby tak było? Żebyście się nie potknęli jutro. Dziś, jutro, pojutrze. Czy chcecie, żeby tak było? Żeby się nigdy nie potknąć? Wiecie, jak on się potknął, to wziął ten toczek, chyba tak to się nazywa, i rzucił tak o ziemię, taki zdenerwowany, no stracił wszystko, stracił wszelką szansę. Potknął się, to wiedział po prostu, co to, a koń po prostu na tym zakręcie, to wiecie, tak czasami jak kierowcy też jadą i, no i myślą, droga była, no ale jak to się stało, że ten poślizg, że to tak się straciło, to no zawsze odpowiedź jest jedna. Jakby było trochę wolniej, to by tego poślizgu nie było. Zawsze odpowiedź jest jedna, jakby trochę wolniej. Może jakby on na tym koniu też trochę wolniej, może za bardzo chciał, może za szybko tam, ja nie znam tak dokładnie przyczyn, co tam się stało, że on się potknął. Ale może nadmierna szybkość jego zgubiła, nadmierna pewność siebie, czy no wiele z takich rzeczy gubi młodych ludzi, nadmierna szybkość, nadmierna pewność siebie. potknął się. Potknął się i stracił wszystko. I to mi właśnie tak mówi mocno o tym, żeby starać się być roztropnym, być mądrym, aby się właśnie nigdy nie potknąć. I to właśnie przeczytajmy o tym, w co Bóg nas uzbraja, co Bóg nam daje i co musimy umocnić. W jaki sposób mamy to nasze powołanie, wybranie umocnić, aby się nigdy nie potknąć, aby mieć szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Od trzeciego wiersza. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I żeby uniknąć tego i żeby zachować aż do końca to, co zostało nam dane, mamy umocnić nasze powołanie i umocnić, i mówi, co czynić. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, bracie, siostro, na to nie szczędź czasu. Na to nie szczędź czasu. Na to po prostu wszystko inne odłóż. A to niech będzie twoim priorytetem. Dołóżcie wszelkich starań. O to chodzi apostołowi Piotrowi. Bo to jest walka o nasze życie. Darowane jest nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. Uczestnikami natury Boga żywego, świętej, nieskalanej. I ta natura nie może być skażona pożądliwością, nie może być skażona wszelkim brudem i zepsuciem tego świata. I dlatego musimy się starać, dołożyć wszelkich starań, aby nie zostało nam zabrane to, co jest tak bardzo kosztowne. Mówi, uzupełniajcie waszą wiarę. Uzupełniajcie waszą wiarę. Wiarę, która jest wiarą żywą. Apostoł mówi wcześniej w pierwszym wierszu do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Czy taką wiarę właśnie osiągnęliśmy? Czy stała się dla nas ta wiara, której sprawcą i dokończycielem jest Jezus Chrystus? Wiara, która daje nam życie z Bogiem. Jest wartościowa, jest cenna. Ona musi być uzupełniana, ona musi być, można powiedzieć, umacniana, ona musi być posilana, żeby się rozwijać we wszelkich sprawach naszego życia, we wszystkich sprawach naszego życia. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotą. Co byśmy powiedzieli, jest cnota? Co byśmy powiedzieli, jest cnota? Moglibyśmy powiedzieć, że wszelkie uczynki miłości, świętości, pobożności, wszelkie cechy chrześcijanina, wszelkie cechy Chrystusa są cnotą. Tak pisze w pierwszym liście apostoł Piotr w drugim rozdziale. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, rodem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Abyście rozgłaszali cnoty tego. Cnoty Jego, cnoty Jezusa Chrystusa. I teraz wcześniej mówi w tym naszym fragmencie, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Cnota, czyli można tak powiedzieć, całe pobożne życie Jezusa Chrystusa. Przez całe pobożne, przez całe święte, przez całe oddane życie Jezusa Chrystusa zostaliśmy powołani i zostaliśmy obdarowani. Obdarowani zostaliśmy, jeszcze więcej można powiedzieć, właśnie takim życiem. Jego życiem zostaliśmy obdarowani. Jego chwałą, Jego cnotą. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. I to może dotyczyć pojedynczych czynów, a może dotyczyć całego życia. Całe życie, moglibyśmy powiedzieć inaczej jeszcze, cnotą, czyli tym, co jest kosztowne, co jest drogocenne, co jest święte, co jest chwalebne. Nasze życie ma stać się drogie, ma stać się cenne. Nie może być tanie. Nasze życie nie może być tanie. Nasze życie nie może być takie, że każdy z naszym życiem może zrobić, co chce. Każdy może sprawić, że my mieć wpływ na nasze życie. Wpływ na nasze życie ma ten, który nam daje to drogie, to kosztowne życie. I tylko on może mieć taki wpływ. On może nas ubogacać, obdarowywać nas swoją chwałą, swoją cnotą. Więc przede wszystkim, kiedy wierzymy w naszego Pana, to wierzymy, że jesteśmy oddzieleni od świata, oddzieleni jesteśmy dla Niego, do społeczności z Nim, że jesteśmy drogimi, że jesteśmy cennymi w Jego oczach. I wszystko, co robimy, to chcemy, aby było właśnie cennym klejnotem dla Boga. Aby było cennym klejnotem dla Boga. Czasami ludzie są nawróceni i myślą o tym, że myślą o tym, co otrzymują od Boga. Myślą o tym, żeby otrzymać od Boga pokój, żeby otrzymać od Boga radość, żeby otrzymać od Boga wyzwolenie, żeby otrzymać od Boga pomoc w chorobie, pomoc w jakichś innych rzeczach. A tu chodzi o to, żeby stać się kimś dla Boga. Stać się cennym dla Boga. Nie to, co ja otrzymuję od Boga, ale kim ja się stałem przez Jezusa Chrystusa dla Boga. Nie co ja dostaję, ale co ja mogę czynić z Jego łaski, przez Niego, w Nim. I czy chcemy, aby nasze życie było cnotą, aby nasza wiara była uzupełniona właśnie cnotą, że nasze życie jest właśnie takie kosztowne, cenne, święte, czyste, oddzielone od wszelkiej nieczystości, od wszelkiego brudu, od wszelkiej pospolitości. Jest drogie, jest kosztowne. To jest cnota. To jest coś, to jest Jego cnotą zostaliśmy powołani i Jego cnotą zostaliśmy obdarowani i przez właśnie uzupełnienie naszej wiary cnotą coraz bardziej upodabniamy się do Niego. I to jest bardzo ważne w umocnieniu naszego powołania, w umocnieniu naszego wybrania. To jest bardzo ważne, abyśmy stawali się utożsamieni z Nim. Abyśmy stawali się jedno z Nim. To jest bardzo ważne. W umocnieniu naszego wybrania. Że dochodzimy potem do momentu, kiedy nic już bez Niego nie możemy uczynić. Że możemy powiedzieć, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest piękny proces. Właśnie kiedy ta cnota Chrystusa zmienia nas i przybliża nas do Niego, przemienia, przekształca i sprawia, że stajemy się jedno z Nim. W całej naszej świadomości, w całym naszym pragnieniu, w całym naszym dążeniu, w całym naszym myśleniu. To jest dla nas celem, to jest dla nas radością, to jest dla nas szczęściem. Właśnie takimi być. I nie jest wtedy pragnienie uciekać od tego, co jest pobożne, co jest czyste, co jest święte, ale właśnie tego się szuka, bo właśnie ta cnota to sprawia, że człowiek chce się upodobnić do Boga i chce wiedzieć jeszcze więcej, jak może być pobożny, jak może być święty. Nie mniej, ale chce więcej. I tu właśnie też mówi, bo to się ze sobą zazębia, żeby cnotę uzupełniać poznaniem. Oczywiście to się ze sobą zazębia właśnie z poznawaniem Boga. Z poznawaniem Boga. Tak pięknie mówi Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale. Trzeci wiersz. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie. Aby poznali Ciebie. To jest życie wieczne. Jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznanie. Uzupełniajcie waszą wiarę poznaniem. Poznaniem Boga, poznaniem tego, co On nam daje. Dalej mówi siódmy wiersz. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od siebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Wiele tu jest miejsc właśnie o poznaniu, a jeszcze przedostatni wiersz z tego rozdziału. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem. I Ci poznali, że Ty mnie posłałeś i objawiłem im imię Twoje. Ja Ciebie poznałem, Ojcze. Nikt inny Ciebie nie poznał. A teraz oni mogą poznać Ciebie. Poznanie Ciebie to żywot wieczny. Uzupełniajcie waszą wiarę poznaniem, cnotą, cnotem poznaniem. Poznaniem Boga, poznaniem Jego łaski, poznaniem Jego świętości. Poznaniem Jego świętości. I tak myślę nieraz, że właśnie dla wielu ludzi cnota jest taką przeszkodą. A oni biegnąc w tym wyścigu właśnie nie bardzo tak chcą się upodobnić do Boga. Chcą wiele wziąć od Boga. Każdy chce brać, brać i brać. Tak jak tam o tej pijawce jest powiedziane. Daj, daj, daj. Ale kiedy przychodzi, żeby przyjąć tą, uzupełnić, no to okazuje się, że brak jej, że jest potknięcie, można się potknąć, albo można powiedzieć, jest przeszkoda, albo poznanie Boga, poznawanie Go każdego dnia, szukanie Go całym swoim sercem. Nie poznawajmy Boga w taki sposób, że będziemy myśleć, że poznawanie Boga to dla nas jest to, co przekaże nam kaznodzieja, co nam przekaże pastor za kazalnicy. Poznawanie Boga to jest codzienna twoja społeczność z Bogiem. To jest od samego poranku, kiedy się budzisz, możesz poznawać Boga. On może mówić do ciebie i może objawiać ci się. Objawiać się w chwale, objawiać się w całej potędze. Objawiać się w słowie, objawiać się w modlitwie, w społeczności. Możesz poznawać tylko przez to, że ktoś ci da, bez twojego zaangażowania, bez twojego szukania. Ale poznawaj go właśnie sam osobiście. To jest życie wieczne. Poznanie Boga, aby poznali Ciebie. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie. A ludzie tak mało poświęcają na to czasu. Przyjść na nabożeństwo. No jakoś wyrwie się ten czas. Posłucha się, co bracia przygotowali, co Bóg położył im na serce, czego chcą nauczyć, co chcą przekazać. I wyjdzie się i pójdzie. Chciałbym powiedzieć, że to jest za mało. To, co jest głoszone, to z tego miejsca musi rozbudzać, musi nauczać Kościół Boży i musi rozbudzać, ale poznawanie Boga jest naszym codziennym życiem, jest naszą społecznością z Bogiem. Uzupełniajcie waszą wiarę poznaniem. Są ludzie, którzy bardzo mało znają Boga. Znam ludzi, którzy bardzo, by powiedzieć, wydawało się, że kochają Boga i są gotowi wszystko dla Boga zrobić, ale w ogóle Go nie znają. Nie znają Słowa Bożego, nie znają Biblii, nie wiedzą nawet, jaki Bóg jest, co się może nauczyli w dzieciństwie, może coś w danej religii zostało im przekazane, powiedzmy katolickiej czy innej, i nie znają Boga. Nie mają objawienia Go. A kiedy poznajemy Boga, poznajemy, jaki On jest, wzrasta w nas pragnienie czcić Go. Wzrasta w nas pragnienie dziękczynienia, uwielbienia, posłuszeństwa. Wiele, wiele rzeczy wzrasta w nas przez poznawanie Boga. Nie tylko przez poznanie samej doktryny, ale poznanie Jego dróg, poznanie tego, co Mu jest miłe, co się Jemu podoba. Więc uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością. Bardzo ważna jest powściągliwość i dla każdego z nas jest potrzebna powściągliwość. Też właśnie tak akurat z koniem związane jest takie słowo w liście Jakuba o powściągliwości języka. I w trzecim wierszu trzeciego rozdziału mówi: a jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. A wcześniej mówi: jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Bardzo ciekawe słowo. I całe ciało może utrzymać na wodzy. Tak by się wydawało, że wiele jest jakiś pokus, pożądań ciała, które no nic jakby z mową nie mają wspólnego. Ale jednak, kiedy język ma to wędzidło, jest pohamowany, mamy umiejętność utrzymania go na wodzy, to okazuje się, że ta umiejętność utrzymania na wodzy języka daje też siłę do tego, żeby utrzymać na wodzy wszystko inne. Całym naszym ciałem możemy wtedy się pohamować. Z wszelkimi innymi pokusami. Tak to jest napisane. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Tutaj mówi w liście Piotra, żeby uzupełniać poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością. Tak nawiążę właśnie do tej pobożności. I tu Jakub, mówiąc o tym języku, mówi w pierwszym rozdziale, w 26 wierszu: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Czystą i nieskalaną pobożnością nie jest uwielbianie Go w grupie uwielbiającej, nie jest tańce czy jakieś inne rzeczy. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem. Czy chcemy mieć taką pobożność przed Bogiem i Ojcem? Taka, która jest czysta i nieskalana. Czy chcemy mieć taką pobożność, która jest czysta i nieskalana? I zobaczcie, ludzie szukają innych rzeczy, ale czy oni pomyślą na przykład o sierotach i wdowach? Czy pomyślą o sierotach i wdowach? Czy pomyślą, innymi słowy, o tym, żeby służyć biednym? Bo może w tamtych czasach nie było ZUS-u, KRUS-u i tak dalej, prawda? I wdowami i tak dalej. Ale dzisiaj jest wielu biednych, do których powinno ciągnąć nasze serca, aby im pomóc. Aby nie mieć upodobania w sobie samym. ale ciągnąć do tych, którzy są słabi, chcieć z nimi spędzać czas, chcieć nimi służyć, to jest czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem. I możemy pięknie zaśpiewać pieśń. Staniemy przed wami, przed waszym zborem i zaśpiewamy pieśń, którą lubimy, która się nam podoba i wy też powiecie, ładna pieśń. Ale wiecie, w porównaniu do tego, to ona jest niczym. To ona jest niczym. W porównaniu do tego, żeby nieść pomoc sierotom i wdowom i zachować siebie niesplamiony przez świat, to taka pieśń jest niczym. Możemy zaśpiewać nawet dwie pieśni. To jest niczym, jeśli my jesteśmy splamieni przez świat. Co znaczy nasza pobożność? To się wszystko tak ze sobą łączy. Tu mówi apostoł o tym, żeby nie uchybiać w języku, żeby w mowie nie uchybiać, żeby nie krzywdzić innych. Tutaj Jakub wiele na ten temat mówi, żeby swoim językiem jedno mówi, nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. No ja myślę, że chyba z nas nikt nie przeklina ludzi, prawda? Ale są inne to jeszcze rzeczy, w których można uchybiać w języku. Mówi właśnie na przykład nie obmawiajcie jedni drugich, bracia, kto obmawia lub posądza brata swego, obmawia zakon, osądza zakon. Wiele jest takich miejsc w Słowie Bożym, żeby właśnie o chełpliwości. Wiele można, tu mówi, wszelka chełpliwość jest zła, wiele można mówić swoim językiem, a nie dbać o prawdziwą pobożność, która się podoba Bogu, która ma wartość przed Bogiem, która jest cenna, z którą tylko tak naprawdę możemy przyjść do Boga. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, bo może wiele rzeczy wypełnia, a nie powściąga języka swego, bo na przykład obmawia brata swego albo obraża. Ciekawe słowa. Jego pobożność jest bezużyteczna. Panie, ani troszkę mojego starania, ani troszkę tego, że no przecież staram się żyć pobożnym życiem, wystrzegam się różnych grzechów, różnych rzeczy, wystrzegam się jakiejś pożądliwości, ani trochę, nic to już nie ma wartości. Naprawdę wszystko jest bezużyteczne? Czy poddalibyśmy to słowo wątpliwość? Czy poddamy to słowo wątpliwość i powiemy, a może powiemy, ja rzeczywiście mówię swoim językiem, jeśli nie powściągam języka swego, to pobożność jest bezużyteczna. Możemy robić wrażenie na innych pobożnością, ale przed Bogiem to jest bezużyteczne. Niesamowite. Uzupełniajcie waszą wiarę, bądźcie powściągliwi w języku, tak jak właśnie tym koniom się wkłada w pyski wędzidła. Tak, te konie tak biegły i naprawdę one musiały biec tak idealnie tym torem, tak wytyczonym i niektóre przeszkody były szerokie, ale niektóre były tak wąskie na konia i jeźdźca. Jak on w tym galopie, naprawdę w galopie, bardzo szybkim, jak tak nie wycelował. No i widziałem, że albo nie wycelował, albo coś, że koń tak bokiem ominął, przeskoczył. Tak przeskakiwał bokiem, nie było to zaliczone, musiał nawrócić i jeszcze raz. A było potrzebne to wędzidło. Koniom wkładamy wędzidła, aby nimi sterować. I powinno być takie Boże wędzidło włożone w nasze usta. W nasze usta. Powściągliwość języka. Język oddany na chwałę Bogu. Język oddany dla świętości. Język oddany dla pobożności. Prawdziwa pobożność to jest dzielenie się z innymi, a nie wiele mówienie. Możemy wiele mówić, a nic nie robić. A prawdziwa pobożność jest nieść pomoc w ich niedoli, ludziom, biednym. Może nie znajdziesz sieroty, może nie znajdziesz wdowy, ale ludzi biednych znajdziesz. Nieś im pomoc. Niech twoje serce bije dla nich. Pan Jezus powiedział, biednych zawsze mieć będziecie u siebie. Tak powiedział. Dzisiaj są takie kościoły bogaczy. Kościoły dla elity. Nic nie rozumieją. Nic nie rozumieją. Tworzą się czasem w danych zborach czy w danych kościołach, tworzą się takie też takie kliki, takie grupy takich po prostu elit. Nic nie rozumieją. O, jak pięknie mieć tą czystą, nieskalaną pobożność, która jest cenna przed Bogiem. Uzupełniajcie waszą wiarę pobożnością, powściągliwością od wszelkiej nieprawości, od wszelkiej nieczystości, aby zachować siebie niesplamionym przez świat. W ten sposób się nigdy nie potkniecie. Są ludzie dzisiaj bardzo niepowściągliwi. Wiele młodzieży brakuje powściągliwości. Wiele młodzieży. I dobrze, jak bracia, jak starsi uczą właśnie tej powściągliwości. Uczą, nakłaniają do tego. A młodzież niech się cieszy z tego, że są tacy, którzy uczą ich tego. Tego, co im jest właśnie potrzebne, aby nabyć tej powściągliwości. Aby nabyć tej powściągliwości. I niech się uczą i niech znajdą radość w tym, że są karne. Niech znajdą radość w karności, czyli w posłuszeństwie, w poddaniu. Kto się wyłamuje z karności, czytaliśmy z przypowieści Salomona, to czeka go hańba. Wielka bieda, wielka hańba. Także jak dobrze, że do tego jesteśmy nakłaniani. Tak patrząc na ten wyścig, tak myślałem właśnie, jak oni się starają. Jak to dla nich jest ważne. Niektórzy przyjechali z Australii, niektórzy przyjechali z Kanady, no wiadomo, no z całego świata przyjechali tam. Jakie to było dla nich ważne? Ja myślę, że o tych zawodach to oni myśleli pół roku albo rok, a może dwa lata naprzód, to były za puchar świata, to myśleli, przygotowywali się, jakie to dla nich ważne było. Ile zabiegów, naprawdę niebezpieczny bieg, bo no, chociaż nikomu się nic nie stało, nawet jak spadł, chyba uczeni są tych upadków, tak się przewracają, koziołkują jakoś chyba pewnie, ale myślę, może nawet i bywają takie wypadki, że się coś dzieje, że się... A jednak, jakie to dla nich, a dla nas? A zbawienie nasze? A chodzenie nasze w Chrystusie? Daleko więcej. Daleko więcej. Jest cenniejsze, jest ważne. I mnie to zachęca do tego, aby biec. Jak spotkam jakąś przeszkodę, to o, chwała Bogu, w imię Boże przeskakuję. Pan daje mi wiarę, żeby powiedzieć górze, przenieś się w morze. Pan daje tą wiarę, przenieś się w morze. Nie muszę się bać Goliatów, nie muszę się bać innych olbrzymów czy czegokolwiek. On już mi na starcie daje zwycięstwo. I dlatego nie będę się lękał, nie będę się bał, nie będę mówił do tego, tak mówi w jednym miejscu, kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Nie będę mówił, ja nie dam rady, ja nie umiem. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, chwała naszemu Bogu, wszystkim. I mogę z ufnością powiedzieć, o Panie, wystartowałem, ale chwała Bogu, że ja już mam zwycięstwo tam na końcu zapewnione. Nie będę się lękał. I kiedy przychodzą próby, kiedy przychodzą doświadczenia, to ja chcę je pokonywać. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie uczy, jak należy umocnić swoje wybranie, jak należy powołanie swoje umocnić, aby... No bo jeśli ktoś myśli, że wystartował, jeśli ktoś myśli, że wystartował, jest chrześcijaninem, Jeśli ktoś walczy w zapasach, ale nie walczy prawidłowo. Jeśli ktoś myśli, że jest chrześcijaninem, ale nie żyje prawidłowo. Ale nie żyje według zasad Słowa Bożego. Ale je omija. To się potknie. To się potknie. Dlatego jesteśmy tego uczeni. Wytrwanie. Wytrwałości wam potrzeba, abyście odziedziczyli to, co on obiecał. Bliski jest Pan. Wytrwałości wam potrzeba. I dalej mówi pobożność. O, wielka jest tajemnica pobożności. Wielka jest tajemnica pobożności. Naprawdę łaska Boża, że tą tajemnicę nam odsłonił. Że ta tajemnica jest odsłonięta dla nas. I dla nas właśnie tą tajemnicą pobożności. Co jest? To jest Chrystus. Tajemnicą pobożności dla nas jest Jezus Chrystus. On. Nie co, tylko kto. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który się objawił w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. To jest nasza droga. I to jest dokładnie nasza droga. Kiedy on się objawia się w nas, w naszym ciele, w naszym życiu, objawia się Jezus Chrystus. Kiedy właśnie jest usprawiedliwienie w duchu i kiedy jest zwiastowany w nas i przez nas. A przyjdzie czas, że będziemy wzięci w górę do nieba. Ćwiczenie cielesne niewielki przynosi pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna. Ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Warta chętnego przyjęcia? Czy warte to jest chętnego przyjęcia, aby to przyjąć do swoich serc? Tak? Jest to warte dla ciebie? Czy jest to warte dla ciebie? Dla każdego na tym miejscu. Czy jest to warte? Czy jest to ta wielka wartość? I chcesz mieć tą pobożność? Chcesz mieć tą pobożność, chcesz właśnie, ćwicz się w pobożności, ćwicz się. A pospolitych babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Powiedz, bracie, siostro, powiedz, jak ćwiczysz się w pobożności? Co robisz? Czy ćwiczysz się w pobożności? Czy w ogóle cokolwiek w tym kierunku robisz? A może powiesz... No nic nie robię, nie wiem w ogóle, co mam robić. I nie umiem, no nie znam się na tym, nie wiem. Uzupełniajcie waszą wiarę, tam mówi, poznaniem. Musisz poznać. Są kościoły, są zbory, o którym byśmy powiedzieli, czy do wierzących byśmy powiedzieli, a jak ty ćwiczysz się w pobożności? Kogoś się byśmy spytali, jak ty ćwiczysz się w pobożności? Nie wiem. Jak w pobożności się ćwiczyć? Nie wiem. No to po co to apostoł Paweł napisał? Ćwicz się w pobożności. To po co to apostoł Paweł napisał? Ćwicz się w pobożności. Przychodzą pokusy, żeby zachowywać się jak świat, żeby wyglądać jak świat, żeby kosztować jak najwięcej tego świata. Ćwicz się w pobożności. Powściągliwości, ujarzmianiu swoich pragnień, swoich dążeń. Można się upodabniać w szkole, można się upodabniać w pracy, można się upodabniać w innych miejscach, a naszym zadaniem jest upodabniać się do Chrystusa i pokazywać siebie, że jesteśmy zupełnie inni, że nie jesteśmy tacy sami. Że nie jesteśmy tacy sami. Byliśmy nad morzem z rodziną. Ja zawsze tak pragnę i mam w sercu, że jak gdzieś jadę, gdzieś, to modlę się i proszę, żeby Bóg mnie użył, żebym po prostu dał mi kogoś, komu mogę coś dać, czy Słowo Boże. I tak właśnie też siedział taki człowiek na takich... falochronach, o tak, palisada taka, siedział sobie blisko wody. Akurat tak podszedłem niedaleko i zaczęła się taka rozmowa z nim. I mówiłem mu o tak na początku to tak na zasadzie takiego badania się i tak zdawkowo, ale tak coraz więcej mówiłem mu o Bogu, o chrześcijaństwie, mówiłem mu o zbawieniu, które jest w Chrystusie. I on mówił, że trzeba 10 przykazań przestrzegać. No grzecznie też musiałem wysłuchiwać jego, więc to tak trochę trwało. Ja mówiłem, że tak, 10 przykazań, ale ludzie nie przestrzegają i nie mogą ich przestrzegać. I dlaczego, i jak, jaka jest różnica między przykazaniami, 10 przykazaniami, a prawdziwymi przykazaniami, czy rozszerzeniem przykazań, czy wypełnieniem przykazań w Chrystusie, czy według Nowego Testamentu. Ale on takie miał parę razy, tak powiedział, no to dokładnie tak samo myślimy, dokładnie tak samo, że tak samo wierzymy. A mnie, jak ja to słyszałem, to mnie tak jakby coś kuło, że nie było to dla mnie miłe. Naprawdę, nie cieszyłem się z tego, że on tak myśli, że tak samo wierzymy. Bo wiedziałem, że on jest niewierzący. Wiedziałem, że to jest człowiek nienawrócony. I to mnie jakby kuło. A może być tak, że właśnie my możemy się cieszyć, że no wszyscy są tacy sami. Nie. Po prostu to niech nas kuje, jeśli ludzie myślą, że jesteśmy tacy jak oni. Niech nas to gryzie, raczej zamanifestujmy, zróbmy to, żeby zobaczyli, że nie. My jesteśmy zupełnie inni. My jesteśmy już nie z tego świata. My z nieba. My z nieba, my nie z tego świata. I właśnie uzupełniajcie, a tu jeszcze do pobożności, braterstwo. Pobożność braterstwem. Braterstwo. Jak wielu się potknęło na tym, że nie uzupełniało braterstwa. Jak wielu się potknęło. Jak wielu się podnęło, to jest powiązane z tym, co mówiliśmy o powściągliwości języka. Nie obmawiajcie bracia jedni drugich i tak dalej. Jak jedni drugich obmawiają, jedni drugich do drugich mają pretensje. Pięć, dziewięć, akuma. Nie narzekajcie bracia jedni na drugich. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich. Siostry też. Nie narzekajcie. Narzekasz na drugich. Narzekasz. To ci się nie podoba, tamto się nie podoba. Narzekasz. I braterstwo leży w gruzach. Braterstwo... Nic nie możesz czuć do kogoś, na kogo narzekasz. Absolutnie nie. Nie da rady. I potkniesz się, na tym się potkniesz. To będzie twoja przeszkoda, której nie przeskoczysz. Wyłamiesz się. I wyłamiesz się raz, na jednym, na drugim. I nie masz tego braterstwa, nie dążysz do tego braterstwa. Tak możesz powiedzieć, no ale on trochę inaczej myśli w tym, czy on trochę inaczej w tamtym. A ja bym chciał się zadać takie pytanie. Pan Jezus powiedział, i znacie te słowa, że... Kiedy matka Pana Jezusa przyszła do Niego z braćmi Jego i tak chcieli, myśleli, że odszedł od zmysłów i chcieli Go tak wywołać. Pan Jezus nie chciał iść i powiedział, kto jest moją matką, kto moi bracia? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą je, a w innym tym, że i są Mu posłuszni. I teraz można powiedzieć tak, i są Mu posłuszni. I to jest brat Pana Jezusa, siostra. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są Mu posłuszni. A teraz, a czy ja jestem w takim układzie bratem Pana Jezusa? Czy ja jestem posłuszny, tak doskonale, idealnie posłuszny? Doskonale, idealnie posłuszny. Może pomyślę, no ja no nie jestem doskonały, no ale jeśli tamten jest niedoskonały, to na tamtego będę narzekał. To tamtego będę oceniał. On jest w tamtym niedoskonały, a jestem w tym niedoskonały. Czy potrafimy rozróżnić, czy ktoś naprawdę słucha Słowa Bożego, żyje Słowem Bożym, żyje, ono jest jego życiem, Jest Jego życiem, tak jak apostołowie mówili, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Pan Jezus powiedział, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i żywotem. Ktoś żyje słowem, ktoś inny może zgadzać się z nami, religijnie wszystko będzie bardzo się zgadzał z nami i będzie mówił, bardzo dobrze nauczacie tu bracia, bardzo dobry zbór, bardzo dobrze nauczacie, wszystko tak, ale w ogóle słowem nie żyje. Słowo nie jest jego życiem. A możemy osądzić kogoś, kto się z nami może ciut nie zgadza, może ciut w czymś tam, no, może się inaczej wychował, może inaczej zrozumiał. No różne mogą być okoliczności, ale on żyje słowem. I my musimy odczuwać właśnie, że po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka, po tym duchu, którego nam dał, po duchu Chrystusowym, rozpoznajemy, że my jesteśmy i że ktoś jest bratem, że ktoś jest siostrą. Po tym duchu, którego nam dał. I my pragniemy dążyć do jedności. Pan Jezus woła, abyśmy byli jedno. Ojcze, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. To jest to jedno wielkie pragnienie. Braterstwo. I owszem, jeśli my się czasem musimy odsunąć od kogoś z powodu jakichś naprawdę wypaczeń w nauce, czy herezji, czy takich. Dobrze, czasem tak bywa. Ale ile razy ludzie się odsuwają od siebie z powodu tego, że sobie coś może przykrego powiedzieli, czy mają do siebie pretensje, czy ktoś może żyje nie tak, który by się nie podobał, w jaki się żyje. A jednak braterstwo. I siostrzaność, chyba to samo byśmy powiedzieli. Siostrzaność. Braterstwo, siostrzaność. Uzupełniajcie waszą wiarę, żeby być... To jest dla nas prawdziwa rodzina. Pan Jezus mówi, to jest moja rodzina. Zobaczcie, on nawet... No, matka przyszła do niego. Mówi, kto jest moją matką? Zobaczcie, co dla niego było najcenniejsze. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, są Mu posłuszni. I to jest braterstwo. To jest prawdziwa rodzina. To jest najcenniejsza. I nawet jeśli ktoś w tej rodzinie, można powiedzieć, ale on nie jest do końca posłuszny. No, to czy zaraz nie będzie bratem? Jak nie jest do końca tak posłuszny, czy nie będzie bratem? Jak nie jest do końca posłuszny, to czy nie jest siostrą? Gdzie jest ta granica tego nieposłuszeństwa, o której byśmy powiedzieli? O, Pan Jezus mówi, że jeśli grzeszy brat twój, idź i napomnij go. Jeśli posłucha, to co? Pozyskałeś brata swego. A jeśli nie, no to weź dwóch, trzech. A jeśli nie, to powiedz zborowi. Jeśli zboru nie posłucha, Pan Jezus powiedział, jak traktować. A niektórzy traktują kogoś jak nie brata, chociaż nie było czegoś takiego. Chociaż nie było czegoś takiego. Nikt nie poszedł do kogoś. Jeden, czy we dwóch, czy cały zbór. A już do kogoś mają. My mamy uzupełniać to braterstwem. Mamy dawać odczuć każdemu, że jesteśmy bratem dla kogoś, że jesteśmy siostrą dla kogoś, chociaż ktoś może nie jest do końca w czymś, ale Bóg da mu łaskę i on z tego wyjdzie. Bóg go wydobędzie. Bóg go wyswobodzi. A my chcemy być tymi, którzy służą. Służą braterstwem. To jest bardzo ważne. Braterstwo miłością. No tak, no nie ma braterstwa bez miłości. Miłość, która właśnie jest oddaniem. Tak pięknie apostoł Paweł dzisiaj do Rzymian w 12 rozdziale mówi o tej miłości, o tym braterstwie. Przeczytamy ten fragment od 9 wiersza. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czy taką miłością miłujemy? Czy taką miłością miłujemy? Mówi, dołóżcie starań. Dołóżcie starań. Zróbcie to. Zróbcie to. To samo nie przyjdzie. Ja myślę, że to samo nie przyjdzie. A myślę, że nad tym trzeba pracować. Że nad tym trzeba się trudzić. Nad tym trzeba myśleć. Tego trzeba pragnąć. Do tego trzeba dążyć. To samo nie przyjdzie. Samo to przychodzi to, że ktoś jeden na drugiego się pogniewa, że jeden na drugiego się złości, że jeden drugiemu zazdrości. To samo przychodzi. Tak, z naszej grzesznej natury. A tutaj trudźcie się nad tym. Dołóżcie wszelkich starań, aby to uzupełnić, aby to nie brakowało w waszym życiu, bo się potkniecie. Potkniecie się na braku miłości, na tym, że nie zatroszczyliście się o kogoś, albo mieliście do kogoś niechęć, a może nawet, niechby to nie było, że ktoś ma nienawiść do kogoś. Jeśli by miał ktoś nienawiść, to ani chwili niech tego nie ma, ani minuty, bo nienawiść jest zabójstwem, jest morderstwem. Niech nikt się nie gniewa, niech nie nienawidzi, ale właśnie nawet jeśli ktoś ma niechęć albo rezerwę, to czy możesz powiedzieć tak teraz przed Panem Bogiem, ja mam braterstwo, tak, ja mam siostrzaność, ja kocham, tak. Jeśli tego nie masz, uzupełniaj twoje, bo potkniesz się na tym, a jak się potkniesz na tym, może to być tak, że ludzie potkną się na jednej rzeczy, tak jak Ezaw się potknął na jednej rzeczy. No tak jak ten, co biegł tym koniem, naprawdę wyćwiczony był taki, można powiedzieć, jaki on był umiejętny. No wszystko umiał, może najlepszy na świecie. Potknął się i koniec, stracił wszystko. Ktoś może o sobie myśleć, wiele o sobie mniemać, już jak on wiele osiągnął. A naprawdę przez to, że ma w sobie coś, co jest przeciwko braterstwu, przeciwko miłości, to będzie go to niszczyć. Będzie niszczyć go to jak rak, jak zgorzel, która będzie niszczyć jego wiarę, jego ufność w Boga. Nawet tu apostoł Piotr mówi, że jeśli nie mamy tych rzeczy, jeśli nie mamy ich, jeśli nie uzupełnimy ich, mój kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. To jest po prostu straszne tego nie mieć. Straszne nie mieć cnoty, nie mieć poznania Boga, nie mieć powściągliwości, nie mieć wytrwania, nie mieć pobożności, nie mieć braterstwa, nie mieć miłości. To jest straszne. To jest człowiek, który tego nie ma, to jest ślepy w ogóle. Ślepy. Naprawdę to on krótkowzroczny, nic nie widzi. On tylko myśli, może aby dzisiaj, a przecież stanie przed Bogiem i się okaże, że to nie tak. Że nie taka jest cnota Chrystusa. Nie taka jest chwała Chrystusa. Nie takie jest życie Chrystusa. Nie do tego powołał Chrystus, żeby tak żyć. Jestem zdumiony tym, że właśnie tak wiele Bóg nam darował, a tak mało ludzie ścigają te rzeczy. Mówi, ścigajcie. A tak mało walczą o to. Zabiegają o to, żeby mieszkanie lepiej wyremontować, ostatnie oszczędności, jeszcze dodatkowy etat, aby coś zrobić, aby coś lepiej, aby na wyższym poziomie. O, wszyscy już mają, tamci mają, o i tamci są. No ja nie mogę czekać, muszę też wszystko zrobić. No i jeszcze, i na to czas jest, na to jest wysiłek, wiecie, to jest naprawdę marność. A wiecie, to jest naprawdę marność, to jest naprawdę gnój. Jeśli posiadacie jednak te rzeczy, Jeśli posiadacie te rzeczy, mówi Piotr, i one się pomnażają, to nie będziecie bezczynni. To będziecie zaangażowani przez Pana. To nie będziecie bezczynni w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. W poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, tu nie chodzi o takie poznanie teologiczne, poznanie takie religijne, ale w poznaniu tego, jak chodzić z Nim, jak chodzić Jego drogami, jak być używanym przez Niego. Nie będziecie bezczynni. Może myślisz, nic nie robię, nie wiem, co mam robić. No tak, jesteś bezczynny. Ale jak się pomnażają te rzeczy w tobie, to nie będziesz bezczynny. To nie będziesz bezczynny. To Bóg cię będzie skierowywał i będziesz cały czas, będziesz mógł dawać, no nie siebie, bo co z siebie dasz, ale będziesz mógł dawać Jego, bo właśnie te Jego cnoty, ten Jego charakter będą przechodzić przez ciebie na innych i inni będą tego pragnąć, bo potrzebują tego. Potrzebują, nie potrzebują ciebie, potrzebują Chrystusa. Nie potrzebują ciebie, potrzebują Chrystusa. Drodzy umiłowani, bieg naszego życia to jest naprawdę bieg i potrzebny jest do tego wysiłek, potrzebne jest do tego oddanie, ale wspaniała radość jest i wspaniała myśl jest taka, że w tym biegu nieustannie biegnie z nami nasz Pan. Że On biegnie z nami. Że On cały czas jest z nami. Że On jest tym, który współczuje nam, który nas prowadzi, który nas umacnia. Wszystko to mamy w Chrystusie. Wszystko to mamy w Nim, w społeczności z Nim. I mówi Piotr, przypominać chcę zawsze wam te sprawy. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. Chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Chociaż wiecie o tych rzeczy. Wiele z tych rzeczy, które dzisiaj słyszymy, które mówimy, wiecie o nich. Jeśli pierwszy raz słyszałeś, to są bardzo ważne rzeczy. To nakłoń swoje ucho do Słowa Bożego. To nakłoń swoje ucho do tego, aby być wykonawcą Słowa, aby nie być tylko słuchaczem. Nakłoń swoje ucho do karności, do posłuszeństwa, do oddania. Tak bardzo ważne jest, abyśmy uniknęli skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jan napisał pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Pycha życia dosłownie oznacza przechwałki dobrami tego świata. Dosłowne tłumaczenie tego. Przechwałki, czyli pycha, chlubienie się, czyli takie o, ja zdobyłem, ja jestem to. Tak na przykład tłumaczy to te słowo też Jakub. Właśnie może już nawiązywałem do tego wiersza, ale właśnie tu jest użyte też to słowo bion, czyli dobra tego świata i mówi... Teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. To jest to słowo właśnie tam... Pycha życia. Wy się chełpicie przechwałkami swoimi. Zrobimy to, zrobimy to. Wy jesteście, myślicie, co wy zrobicie. Wy powinniście mówić, jeśli Pan zechce, to zrobimy to czy to. Bo wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. I dalej mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli innymi słowy, ludzie się chełpią tym, co osiągną, to jest ta pycha życia, tym, co mają, ale nie myślą o tym, żeby służyć innym. Żeby czynić dobrze biednym, żeby czynić dobrze sierocie, wdowie, to jest ta pobożność czysta, nieskalana. Nie myślą o tym, że, żeby ich życie było dla innych. Oni myślą, żeby było dla nich. Oni jak najwięcej dla siebie, wokół siebie, dla swojej rodziny, dla swojego... I jest to wtedy mój wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Możemy się cieszyć, że mamy dom, ładny dom, ale naprawdę ja mam na przykład obszerny dom, duży dom i dużo poświęciłem czasu na remont tego domu. I tak bym powiedział, że szkoda mi tego czasu. Osobiście to mi szkoda tego czasu. Nieraz modliłem się i tak rozmyślałem i Pan wie o tym, że tak jest. Że mówiłem, Panie, wolałbym izdebkę małą i więcej nic. Wolałbym pokoik, Panie, wolałbym jedno biureczko, wolałbym i więcej nic. Panie, Ty wiesz, bo to jest wszystko marność. Ktoś przyjedzie, powie, jak ładnie mieszkacie, jak wszystko i tak dalej. A tak jak jest tam w jednym miejscu Słowa Bożego napisane, wszystko, co się chwałą wydaje, to tylko trud i znój. To tylko trud i znój. Ja nie mówię, żeby nie remontować, ja nie mówię, żeby, no bo jesteśmy w jakiejś sytuacji, coś robimy, ale tak kiedy się rozważa, to człowiek widzi, co jest najważniejsze i co jest najcenniejsze, co jest najbardziej potrzebne, co jest drogie i dlatego nawet jeśli ktoś powie, że ładnie mieszkacie, to ja się tym nie chlubię, ja się nie czuję, to jest dla mnie naprawdę, by powiedzieć, jakaś krwawica, zupełnie taka, by powiedzieć, no... Tak bym powiedział, niepotrzebna, czy taka, no, że można bez tego żyć. Człowiek nie musi tego mieć. Może mieć małe mieszkanko i może szczęśliwy żyć z Bogiem, może więcej nawet czasu poświęci jak ja na te remonty, może więcej czasu poświęci, żeby służyć właśnie i mieć tą, osiągnąć tą czystą, nieskalaną pobożność przed Bogiem. Nie przed ludźmi, prawda? Ale przed Bogiem. Mieć tą czystą, nieskalaną przed Bogiem. Żebym ja miał tą pobożność przed Bogiem, czystą, nieskalaną, a to jest właśnie służenie innym. A jeśli mówi dla siebie. I mówi tak się, i to jest pycha, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia, czyli właśnie te dobra tego świata, obrastanie w dobra tego świata. I tu tak właśnie Jakub, to on idzie w tej myśli, on to tak jasno widzi, że chełpią się, że będziemy handlowali to, będziemy ciągnąć zyski, to zdobędziemy to. On to widzi ich stan umysłu, widzi ich to, że oni chcą tą tylko majętność, a mówi, takie słowo by się wydawało jakby, no tak jakby niepasujące do tego, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tak by się wydawało, jakby ono pasuje, bo to właśnie o to chodzi, że oni myślą o tym właśnie, żeby zyski, żeby dobra tego świata, żeby wszystko dla siebie, a nie myślą dla innych. A można dobrze czynić innym, naprawdę można czynić. Można czynić bardzo wiele i takie zdumiewające słowa, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Ciekawe słowa, prawda? Ciekawe słowa. Czy chcielibyśmy tak, żeby zgłębić tak te słowa i żeby one tak w nas zapracowały? Kto umie czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. My możemy nie mieć czasu cokolwiek dobrze czynić dla innych. Bo nie chodzi o to, żeby dobrze czynić dla siebie, prawda? Dobrze czynić znaczy dla innych, służyć innym służyć. I teraz mówi Piotr to w tej samej myśli, że kto te cechy posiada, kto uzupełnił swoją wiarę tymi rzeczami, nie będzie bezużyteczny. Nie będzie bezużyteczny w poznaniu Pana Jezusa, ale Pan Jezus będzie go zaraz wykorzystywał, będzie go używał i będzie go posyłał i tam, bo Bóg cały czas mówi i cały czas rozbrzmiewa głos Boży, który wielu nie słyszy w ogóle, no bo są tak w zgiełku tego świata, w dobrach tego świata w majątności, że nie słyszą tego głosu, a głos Boży jest cały czas, kogo poślę. A tam nieliczni, ktoś tam nieliczny, jak tak się w poście, w modlitwie tak się wyciszy i mówi, poślij mnie. I jadą na misję tu i tam. Możesz jechać na misję do Afryki, jest bardzo dużo potrzebujących. Bardzo dużo. Wiele narodów nie zna, nie słyszało nigdy ani słowa o Bogu, o Jezusie Chrystusie. I żyją i taki ich żywot jak zwierząt prawie. Bez poznania Boga, bez Boga na świecie. I możesz jechać i im pomóc. Jak nie masz takiego powołania, to zobacz, pomóż ludziom w Połczynie, pomóż tutaj, czy tam, gdzie jesteście, w Dalewie, czy gdzieś w innych miastach. Są ludzie wokół nas. I nieraz moje serce, kiedy myślę o naszej wiosce, czy naszej okolicy, nieraz właśnie przejeżdżam samochodem, jadę do zboru, patrzę, grupka taka stoi, młodzież taka, śmiejąc się, i tak przejeżdżam i tak patrzę, w serce. I tak mnie kłuje, i tak myślę, ja bym chciał tak wysiąść i podejść do nich i tak z nimi być, z nimi porozmawiać, z nimi coś im powiedzieć o Panu Jezusie. Może stoją kilku z piwem, czy to, ale to są dusze, to są ludzie. Jakoś przejeżdżam i coś mnie kłuje. Nie mogę jakoś tak obojętnie. Nieraz właśnie spojrzę, stoją, nic nie robią, gdzieś pod sklepem czy pod czymś. Mają czas, bo mają dużo czasu, stoją. Trzeba podejść. Myślę o tym i myślę, poślij mnie. Czy warto żyć dla innych? Czy warto trudzić się dla Pana? Czy warto być użytecznym? Można być bezużytecznym. Jakbyśmy takie coś usłyszeli, jesteś bezużyteczny, jesteś bezczynny. To jakbyśmy to pomyśleli o sobie? Jesteś bezczynny. Tak Chrystus mówi teraz do twojego serca. Jaki jesteś? Jaki jesteś? Czy powiesz, jesteś cały czas w oddaniu, w służbie, cały czas jesteś ten, który wydaje tą woń, wydaje to świadectwo przed ludźmi, jest tą światłością, jest tą lampą zapaloną. Niech Słowo Boże nas pobudza. Drodzy, to jest kosztowne Słowo Boże. Ja wam nie mówię innych rzeczy, jak tylko to, co sami czytacie, co sami dobrze znacie. Chwała niech będzie naszemu Bogu. Chwała naszemu Bogu. Chcemy, drodzy, tak właśnie przyjść do Boga w modlitwie. Jeśli ominęłeś przeszkodę, a teraz słyszysz, że nie możesz ominąć. Trzeba walczyć z grzechem, trzeba walczyć z pożądliwością, czy z gniewem, czy z czymkolwiek. Jeśli to zrób to teraz, będziemy się modlić w tej modlitwie. Kto pragnie właśnie doświadczyć wyzwolenia, doświadczyć wolności, doświadczyć zwycięstwa, niech przyjdzie do przodu. Będziemy się modlić, będziemy się wstawiać. Niech przyjdzie do przodu. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak mówi Pan Jezus. Zawsze to jest to wezwanie. Ktoś myśli nieraz, och, wzywają bracia, jak to jest, no, a może by było w ławce, a może tak. No nieraz tak, Pan Jezus mówił w synagodze do jednego człowieka, który miał uschłą rękę, mówi, wyjdź na środek. A może przecież równie dobrze, przecież mógłby zostać tam w tej ławce i Pan Jezus by powiedział, o, tamtego niech ręka będzie uzdrowiona. A on mówi, wyjdź na środek. Może mu nie było łatwo, może wszyscy się patrzyli, a on wyciągnie swoją rękę. On jeszcze tą musiał uschłą rękę jakąś wyciągnąć, a na ich oczach wszystkich stała się zdrowa. Wyjdź na środek, jeśli wyłamałeś się z karności, wyłamałeś się z posłuszeństwa, coś w twoim życiu było, co ty ominęłeś, co ty wiesz i nie ukrywaj tego, bo wiesz o tym, ale ja ci to przypomnę, nie ma nic ukrytego, co by na jaw nie wyszło i wcześniej czy później to wyjdzie. Zrób to teraz i walcz, bo ja nie wiem, ile razy można się wyłamać, ale za fraz, może skoro Bóg pracuje nad tobą, skoro skłania cię do pokuty, skoro daje ci pragnienie szukania Jego, to pewnie masz jeszcze łaskę, że możesz jeszcze raz do tej przeszkody podejść. Jeszcze raz, tak jak ten na tym goniu ominął, jeszcze raz. Może i trzeci raz, może i czwarty. Ja nie znam limitu, ale dzisiaj przyjdź. Dzisiaj przyjdź. Bóg ciebie wzywa. Ja wierzę w to, że Bóg ciebie wzywa. Jeśli mówi do ciebie Bóg, to zrób to teraz. Dlatego będziemy się modlić. Będziemy się modlić, aby doświadczać Boga. Aby doświadczać, aby poznawać Go, poznawać Jego drogi. I nas Bóg błogosławi. Amen.